Radio Kraków Kultura.
A w naszym studiu pani kustosz Beata Romanowicz z Muzeum Narodowego w Krakowie. Witam bardzo serdecznie o poranku. Dzień dobry.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Bardzo się cieszę, że pani je przyjęła, tym bardziej, że trwają naprawdę już ostatnie przygotowania, wernisaż wystawy, o której dzisiaj będziemy rozmawiać już jutro. To są te... O, i szkoda, że państwo tego nie widzieli. Już jutro? Tak, jutro. Pojutrze, czwartek jutro.
No
właśnie. A czwartek jest już jutro, pani kustosz. Tak. No i właśnie to są te trudne obliczenia na chwilę przed wernisażem i dlatego tym bardziej się cieszę, że się dzisiaj spotykamy, że pani znalazła tę chwilę, by porozmawiać o Utamaro. Utamaro to jeden z japońskich mistrzów, ale nie pierwszy, z którego pracami spotyka się pani na wystawie i na którego wystawę nas pani zaprasza. Wspaniała kolekcja Feliksa Mangi Jasińskiego w Muzeum Narodowym w Krakowie. No i zapytam o wybór tego mistrza, bo to nie jest pierwsza wystawa, którą pani przecież w muzeum z tej kolekcji organizuje. I nie jest pierwsza wielka postać, więc o te konstelacje postaci chciałabym zapytać.
Kolekcja Muzeum Narodowego w Krakowie to ogromnie bogata skarbnica znakomitych mistrzów japońskiego drzeworytu. Potrzeba wielu lat, żeby popatrzeć na całość kolekcji i wybrać z tego takie tematy, czy takie nazwiska, czy monograficzne ujęcia, by móc przygotować dobrze materiał. I nawiążę do tego, że w 1997-98 roku powstała pierwsza wystawa, którą zrealizowała pani dr Zofia Alberowa, wspaniała, znakomita znawczyni sztuki japońskiej wraz z Małgorzatą Martini. Była to jedna z pierwszych wielkich wystaw wówczas jeszcze w Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga, które było oddziałem i powstało jako oddział Muzeum Narodowego w Krakowie. I to był Utagawa Hiroshige. Znakomita wystawa. W roku 2011 to była już pierwsza moja wystawa, do której przygotowywałam się wiele lat, poświęcona artyście o nazwisku Utagawa Kuniyoshi, ze wspaniałej rodziny artystycznej Utagawa. I on mnie zafascynował tym, że tak wiele dziedzin potrafił wykreować na swoich drzeworytach. Tam były i portrety pięknych kobiet, i aktorzy, i surimono, i właśnie druki okolicznościowe. Bardzo rozmaity i szeroki wachlarz tematów. Kolejną wystawą była Onna, ale tam z kolei był przekrój Onna, piękno, siła, ekstaza i przekrój wielu artystów, których pokazywałam, ale tym, do którego nawiązałam niespełna 2 albo 3 lata temu, przepraszam, bo najwyraźniej mam problem dziś z datami.
Dzisiaj jest trudny, mroczny dzień, no taki właśnie bardzo styczniowy, krakowski, ale to myślę, że Feliksowi Mandze Jasińskiemu by się podobało. Myślę, że to są te klimaty, prawda?
Myślę, że tak. Takie melancholijne pojawią się też na drzeworytach, do czego jeszcze dojdziemy.
Tak, tak.
Natomiast nawiązując do wystawy z 2021 roku, to był wielki mistrz Katsushika Hokusai. I znowu mogliśmy pokazać spektrum jego twórczości. To jest niezwykle ważne, że w jednej kolekcji jednego muzeum, Muzeum Narodowego w Krakowie, mamy tak bogate zbiory, że możemy zilustrować twórczość od początku, przez całe spektrum działania takich wielkich artystów. I to nie tylko Feliks Manga Jasiński. To także dary innych kolekcjonerów, darczyńców, ale też zakupy własne Muzeum Narodowego, my je uzupełniamy. Więc tutaj z wielką przyjemnością powoływałam się na dar ponad 80 drzeworytów od doktora Wibela z Hamburga, bo i takie dary były. No i dochodzimy do Utamaro. To była postać, która leżała mi głęboko na sercu, bowiem zachwycał mnie, gdy jeszcze niczego nie rozumiałam ze sztuki japońskiej, a moja szefowa, pani Maria Dzieduszycka, moja pierwsza szefowa w Muzeum Narodowym w Krakowie, pisała pracę magisterską, bazując na zbiorach własnych MNK, jak i Muzeum Guimet w Paryżu. I ona mi opowiadała o Utamaro, o jego wdzięku, o tym, jak pięknie patrzył na kobietę i dziecko, jak łączył relacje międzyludzkie. I to gdzieś tkwiło. I potrzebowałam 35 lat swojej pracy, którą właśnie...
To jest po prostu odpowiedzialność kuratorska. Człowiek przygotowuje się dłużej, krócej albo dłużej. No i to wymagało to trochę czasu.
No i...
Wyrazy szacunku, pani Kustosz.
Dziękuję bardzo, ale dzięki temu, takiemu wydaje mi się mocno wnikliwemu, bo starałam się dotrzeć do wielu tematów, wielu problemów stylistyczno-formalnych, możemy jutro Państwa zaprosić na wernisaż.
Tak, w największym skrócie, i to będzie druga część naszej rozmowy, ale jeśli powiem, że był portrecistą pięknych kobiet, to właściwie powiem to, co najważniejsze. Nic nie powiem, a jednocześnie mam wrażenie, że dotykam tego geniuszu, bo rzeczywiście kobiety na jego obrazach, tak najogólniej rzecz ujmując, bo to przecież medium grafiki jednak, prezentują się zjawiskowo.
Rzeczywiście wydaje się, że ta kobieta jest obecna i nawet jeśli są to sceny rozbudowane, to czułość, z jaką odtwarza swoje bohaterki, wydaje się, że przemawia do nas. Mhm. Ja wiem, że muszę jako historyczka sztuki trzymać się bardziej obiektywizmu, a może nie muszę, ale w pewnych wypowiedziach tak. Natomiast jest to szalenie trudne i wiem, że poddaję się temu flow, które płynie z drzeworytów. I gdy opowiadam, to podobno oczy świecą się inaczej.
Tak, mogę to potwierdzić. Zresztą chyba trudno zachować jakąś taką chłodny obiektywizm, mówiąc o rzeczywiście tak wspaniałych dziełach sztuki. Ale spróbujmy i teraz może na moment odłożymy Utamaro, on tam bardzo spokojnie w tej chwili oczekuje na jutrzejszy wernisaż. I powiedzmy, co takiego jest w japońskim drzeworycie, że oszołomił XIX-wieczną Europę, że skrzyniami te drzeworyty tutaj do Europy, do Francji, no ale także później też do Polski sprowadzano. No i myślę, że trochę takich technologicznych uwag nam się przyda, jak właściwie powstawał ten drzeworyt i z jakiego rodzaju medium mamy do czynienia.
Z przyjemnością podejmę ten temat, bo on jest ważny. Różni się od drzeworytu europejskiego, takiego jak pojmujemy go w studiu europejskim, w naszym warsztacie. Oczywiście jest to technika druku wypukłego i o tym nie możemy zapomnieć. Jednak sposób, w jaki powstaje, łączy w sobie pracę trzech mistrzów. Jest to pierwszy projektant, który jest autorem tego pierwszego szkicu, całej kompozycji.
Czyli to jest właśnie Utamaro, to jest jego robota.
Tak. To jest on. Wykonuje pierwszy rysunek konturowy tuszem, czarno-biały, przekazuje go drzeworytnikowi. Drzeworytnik to horiushi po japońsku, ktoś, kto rytuje drewno, bloki drewna i ten pierwszy projekt Utamaro kładzie licem do bloku drewna i wybiera dłutem wszystko, co ma być wybrane i pozostawia ponad linią bloku tylko te płaszczyzny, linie, które mają się odbić na planszy drzeworytu.
Czyli niejako odwrotnie odtwarza ten rysunek na płycie.
Tak. I w tym momencie warto sobie przypomnieć o tej technice, gdy patrzymy na zbliżenia głów, gdzie widać kosmyki włosów. Bo każdy z włosów niezwykłej cienkości to jest linia wystająca ponad powierzchnię bloku drewna. To jest niewiarygodne od strony technologicznej. No,
po prostu to jest włos wyrzeźbiony, można powiedzieć, tak. W drewnianej płycie.
I bardzo często było tak, że drzeworytnik myli się jak saper tylko raz, bo jeżeli za mocno pociągnie dłuto po powierzchni, no to musi sztukować, musi uzupełniać ten fragment.
Tak, i przepraszam, tu wyjdę w słowo, to oznacza, że ten pierwotny projekt, rysunek, no, nie ma szans się zachować do naszych czasów, prawda? To jest niezwykłe doświadczenie, że to właściwie jest pierwszy gest, początek drogi tylko, to co stworzy projektant, czyli Utamaro w naszym wypadku dzisiaj.
I ten oryginał ginie. I tu również możemy rozwinąć wątek oryginału, kopii,
no właśnie,
bo pierwszy oryginał wychodzący spod ręki Utamaro jest niszczony na bloku drewna przez kolejnego jego współpracownika. Jest następnie odbijana czarno-biała odbitka konturowa, na której Utamaro, wracamy do projektanta, zaznacza ilość kolorów i jakie kolory mają się znaleźć na planszy drzeworytu. I odpowiednio do wyznaczonego przez Utamaro tego rytu kolorystycznego, drzeworytnik odbija, rytuje tyle bloków drewna, ile kolorów zażyczył sobie Utamaro. Mhm.
Czyli ile ich może być tak w przeciętnym drzeworycie? Tak?
Kilkanaście. Mhm. Może być od 3 do ponad 30. W tym przeciętnym drzeworycie to rzeczywiście może być tak około 10 i to jest wielki wynalazek Suzukiego Harunobu, który doszedł do tego, że można w taki sposób mnożyć kolory. Ale był taki okres, w którym następowało bardzo dużo restrykcji, zakazów, nakazów i wręcz rząd nakazał używanie nie większej ilości niż tylko 3, dlatego by kierować społeczeństwo ku skromności, by nie było zbyt rozpieszczane, ubogacane. To są bardzo ważne restrykcje i artyści znaleźli sobie ujście, tworząc drzeworyty nawet monochromatyczne. Dobry artysta wystarczy, że będzie miał jeden kolor i zrobi z niego monochromatyczne dzieło. I tak się też działo.
Ale Utamaro chyba tak nie musiał, na szczęście.
Nie mamy, tak, nie mamy tych drzeworytów. Natomiast przechodzimy do trzeciego mistrza. Po drzeworytniku te bloki drewna otrzymuje drukarz. I to jest człowiek, który musi mieć niezwykłą wrażliwość kolorystyczną, precyzję w ręce, bo on na jedną kartkę papieru nakłada te wszystkie kolory, które zostały wskazane przez projektanta.
Czyli z całą pewnością możemy powiedzieć, że ten efekt, który tak podziwiamy, który tak zafascynował tę wspomnianą już XIX-wieczną Europę, to jest efekt pracy zespołowej. Ale projektant jest szefem tej drużyny.
No i właśnie, jest pewna niesprawiedliwość losu, bo my znamy nazwisko tego pierwszego projektanta. Tak. Natomiast nad całością panował wydawca. On zamawiał konkretnego projektanta, konkretne osoby współpracujące z nim i w przypadku Kitagawy Utamaro to był bardzo często Tsutaya Dziudzaburo. Wydawca, który był mniej więcej rówieśnikiem Utamaro, przyjaźnili się i on zamawiał do współpracy z Utamaro najwybitniejszych drzeworytników i najznakomitszych drukarzy.
Tak. No i te efekty zachwycały najpierw Japonię, bo mistrzowie byli rzeczywiście szanowani w swoim otoczeniu. No a chwilę potem właśnie Europę. Co możemy opowiedzieć o tych zakupach Feliksa Jasińskiego? Czy wiemy, co sprawiło, że pokochał ten drzeworyt? Tak jak wielu innych wybitnych twórców tej Europy, no, tej XIX-wiecznej Europy.
Rzeczywiście obracamy się w kręgu ludzi zafascynowanych sztuką. I może przytoczę tu historię, która wydarzyła się w 1858 roku, gdy artysta Félix Braquemont odkrył w antykwariacie u braci Goncourt, idąc tam po to, by oglądać ceramikę japońską, odkrył materiały pakunkowe, czyli takie śmieciuszki, które uzupełniają skrzynie, jako drzeworyty. On rozwijając ceramikę, rozwinął papier, a ten papier to była grafika i dzięki temu, że on miał to oko, miał tę wrażliwość, my poznaliśmy Katsushikę Hokusaja. I to jest ten pierwszy rok. I wtedy zaczyna się wielki boom. Zafascynowanie tą inną formą ekspresji, płaską plamą, inną kompozycją, kompozycja uciętego kadru. Nakłada się również fotografia, która wchodzi w tym czasie. I te dwa media podpowiadają, to znaczy z jednej strony Japonia, a z drugiej strony fotografia, że można patrzeć na świat nie centralnie i obwodząc girlandą dookoła obraz.
Złotą jeszcze, złotą, taka obóz kwiatków.
Tak, żeby nie mieć wątpliwości, gdzie jest środek obrazu. Tylko można to ucinać w kadrach. Mm. I to jest coś, co zafascynowało zarówno tych francuskich odkrywców, jak i naszego Feliksa Jasińskiego, który też w Paryżu uczył się o tym. Ale nie tylko on uczył się od francuskich artystów, czy dealerów sztuki, antykwariuszy. Jasiński miał bibliotekę, znakomitą bibliotekę, a w niej dzieła Binga. To był z kolei również mniej więcej rówieśnik tych artystów europejskich, którzy się zachwycili Japonią. I Bing, Siegfried Bing, zorganizował jako pierwszy wystawę Utamaro w Europie. To jest fascynujące. A potem zakłada czasopismo i ten magazyn jest periodykiem, który znajduje się w kolekcji Feliksa Jasińskiego i on się uczy. Przypomnijmy, że Jasiński nigdy nie był w Japonii, a wyrobił sobie znakomity gust.
Właśnie, bo jeśli przyglądamy się tej kolekcji i przyglądamy się kolejnym wystawom, dzięki której właśnie dzięki kolekcji mogą powstać wystawy i od razu zdajemy sobie sprawę, jak znakomita jest sama kolekcja. To nie są jakieś intuicyjne, przypadkowe zakupy, tylko system właściwie można powiedzieć, prawda?
Tak, i widać to u Jasińskiego bardzo wyraźnie. Jeżeli mógł, to kolekcjonował seriami. To jest jeden klucz, że jeżeli na przykład Hiroshige czy Utamaro również, jeżeli była możliwość zebrania serii drzeworytów, bo tak artyści japońscy tworzyli, to tę serię próbował budować, odtwarzać. My mamy wielki problem związany z stratami wojennymi i wiemy, że dokładnie okupacja niemiecka pozbawiła nas wielu drzeworytów japońskich, właśnie wybierając fragmenty z tych serii. My próbujemy odtwarzać i między innymi poznacie Państwo na wystawie siostrzyczkę, nazwę to, z serii kobiet z niższej sfery i doszła ostatnio w zakupach z kolekcji Józefa Mehofera druga pani z tej serii, żona kupca z wyższej sfery. To jest znakomite pokazywać, jak tworzą się pewne serie i pewne narracje w tych seriach. Utamaro fascynował na pewno Jasińskiego i na swojej pierwszej wystawie on na pewno o nim opowiadał. I wiemy, że w 1901 roku już Utamaro ze swoimi tak zwanymi wielkimi głowami, czyli zbliżeniami portretowymi, był prezentowany przez Jasińskiego.
Czyli można powiedzieć, że jeden z najważniejszych artystów japońskich w jego kolekcji.
Myślę, że tak, bo mamy około setki drzeworytów, a 60 drzeworytów zaginęło w czasie wojny, więc na pewno był znaczący dla Jasińskiego.
Tak, a teraz mała przerwa i po tej przerwie opowiemy Państwu o wystawie, czyli w jaki sposób ta kolekcja przeoblekła się w kształt ekspozycji czynnej od jutra w gmachu Głównym Muzeum Narodowego, a potem do połowy kwietnia będziemy Państwu przypominać już za chwilę.
Tu Radio Kraków Kultura.
Jutro. jutro w Muzeum Narodowym w Krakowie wernisaż wystawy Utamaro, japońskiego mistrza z kolekcji. Ta wystawa Feliksa Mangi-Jasińskiego, kolejna odsłona, kolejne spotkanie w Muzeum Narodowym właśnie z japońską sztuką i kulturą. W studiu kuratorka tej wystawy, pani kustosz Beata Romanowicz, ponownie się kłaniam. Jesteśmy już trochę bliżej, chociaż tutaj no, znajomość kontekstu jest fundamentalna i podstawowa, żeby tę sztukę rozumieć, cieszyć się nią. Chociaż właściwie mówię to i sama sobie zaraz zaprzeczę, bo właściwie nic nie trzeba wiedzieć, żeby się zachwycić tymi wielkimi głowami, prawda? Tak, ale może zanim tak szczegółowo o wystawie, to zapytam, co wiemy o samym artyście? Czy to jest postać realna, czy taka bardziej legendarna?
Jest to postać zdecydowanie historyczna, realna. I wiemy o nim, wydaje mi się, w sposób bardzo ciekawy, bardzo dużo. Mówię tak troszkę na okrągło, nie odpowiadając wprost, bowiem nawet przy jego dacie urodzenia mamy pewien znak zapytania. Ale to wynika stąd, że podawano jego wiek z takim pewnym uwzględnieniem, a czasami bez uwzględnienia tego 9-miesięcznego okresu samej ciąży. I tu mamy ten rok 1753 albo 54.
Czyli to jest połowa XVIII wieku faktycznie.
Tak.
Dawno, dawno temu.
A jednocześnie ta różnica roku w niczym nam nie przeszkadza delektować się sztuką, którą on tworzył. Wiemy, że urodził się w rodzinie Kitagawa i temu nazwisku rodowemu był wierny przez całe swoje życie. W prefekturze Saitama, prawdopodobnie w miejscowości Kawagoe. Urodził się jako Ichitaro. W japońskiej tradycji istnieje taki zwyczaj zmieniania imion przez pewien czas i ten chłopiec też miewał różne imiona, aż któregoś dnia takie bardzo ważne imię nadał mu jego mistrz, Toriyama Sekien, znakomity twórca również drzeworytu, ale malarz, który poznał się na talencie swojego młodego ucznia, bardzo go promował i wiedział, że w tym chłopcu zmysł obserwacji, a jednocześnie ręka i wrażliwość są wyjątkowe. I za sprawą tego mistrza, który swój artystyczny pseudonim określił jako Toyofusa, Utamaro zyskał pierwsze Toyo z tej nazwy, z tego imienia, i stworzono jemu imię Toyoaki. I z tym imieniem wkracza w świat drzeworytu, w świat sztuki. Publikuje swoje pierwsze dzieła i mistrz już mu pozwala w 1771 roku opublikować pierwszy album. I on, te pierwsze dzieła powstają pod imieniem Toyoaki. Ale około roku 1780 Utamaro poznaje swojego przyjaciela, o którym będę często opowiadała też na wystawie, bo to ważna postać, wydawca Tsutaya Judzaburo. I ten również młody wówczas człowiek, świetnie się zapowiadający wydawca, przejmuje pod swoje skrzydła i patronat wydawniczy właśnie Utamaro. I on wprowadza go w roku 1782 do kręgu elit artystycznych Edo. To jest ważne. W tym roku na pewnym przyjęciu Utamaro przyjmuje to właśnie imię. Przekształca się z Toyoakiego w Utamaro. I to jest w przeciwieństwie do Hokusaja, bo jeśli państwo pamiętacie, tam było ponad 60 różnych pseudonimów artystycznych. Kitagawa Utamaro pozostaje przez całe swoje życie wierny tej nazwie sygnowanej. Natomiast, co znowu jest ważne, mniej istotne dla mnie jest jego życie kiedy, gdzie, z kim. Natomiast istotne jest, że na przykład w roku 1793 i 4 w pierwszej połowie zmienia swój podpis. Właśnie owo Kitagawa Utamaro z sygnatury kończącej się na ga, czyli wykonał, zamienia na hitsu. I tu muszę wyjaśnić, że to są dwa różne znaki, jakimi zapisuje się wykonał w języku japońskim. Znak ga mówi wykonałem, namalowałem, ale to ma bardziej znamie rzemieślnicze, wykonał. Natomiast hitsu mówi o wielkiej samoświadomości rosnącej u tego artysty. Jestem artystą. stworzyłem pędzlem. Tak mniej więcej możemy zacząć tłumaczyć. I to jest rok, w którym Utamaro mówi nam, ja wiem, że jestem wart jako artysta bardzo wiele. Ja mam samoświadomość swojego talentu. I to jest dla mnie ważne w jego twórczości. W jego twórczości ważne jest dla mnie to, że on w pewnym momencie dochodzi do kompozycji opartej na trzech głowach. Trzy głowy, czyli trzy takie ciemne, czarne plamy, kruczo-czarnych włosów, potrafią wyznaczyć kompozycję. To są pomysły Utamaro. I ja patrząc na jego biografię właśnie od tej strony obserwuję. To dla mnie jest znacznie cenniejsze niż to, w co się ubierał, z kim się spotykał, jeżeli to były jakieś zakulisowe spotkania.
Tak, a w ogóle posiadamy taką wiedzę, czy no, to jednak są naprawdę odległe czasy bez internetu?
Tak, a pewne wiadomości zachowały się. Jak na przykład takie, że Utamaro trafił do więzienia. Utamaro mieszkający w domach w licencjonowanej dzielnicy Uciech, czyli w dzielnicy domów publicznych, ale takiej, która rzeczywiście była pod patronatem rządu, spędzał tam wiele czasu i stworzył w pewnym momencie drzeworyt poświęcony jednemu z ważnych wodzów, Hideyoshiemu, w otoczeniu pięciu konkubin. Zostało to poczytane jako deklaracja polityczna i Utamaro został zakuty. To jest rok 1804. To już jest szczyt kariery Utamaro i poszedł do więzienia na 50 dni i na kilka dni zakuty w dyby.
No, z naszej perspektywy to poważna kara, prawda?
Bardzo istotna, ale okazało się, i znowu są takie źródła, które mówią o pewnych szczegółach z jego życia, że przed większą karą uratowało go to, że był znanym artystą, znanym i cenionym. Natomiast ten wspominany wydawca stracił połowę majątku wskutek konfiskaty za opublikowanie tego drzeworytu.
No. Czyli już mniej więcej wiemy, co było tym przekroczeniem sprawy polityczne, jak się okazuje. Natomiast sam fakt przedstawiania kurtyzan, czy jak dzisiaj byśmy powiedziały, pracownic seksualnych, akurat tutaj nie wywołał tak gorącej właśnie sądowej reakcji. No i to też jest opowieść o tamtych czasach, o samym Utamaro, który, no dobrze, to musimy o tym powiedzieć, co w tych domach publicznych robił. Był klientem tych miejsc, czy znalazłyśmy wczoraj takie słowo rezydentem?
Tak. Bardzo trafne. Wydaje się, że to jest bardzo trafne, oddające znowu element biografii tego artysty. To nam tworzy biografię, życiorys artysty, który jest rezydentem w domach publicznych. Na wystawie będzie powiększenie pewnej ilustracji z książki 12 miesięcy w zielonych domach, czyli w tych domach publicznych. I Utamaro stworzył autoportret. On malujący wielkiego ptaka Ho, określamy go Feniksem, w otoczeniu przyglądających się tej pracy kurtyzan. Autoportret jego własny właśnie w domu publicznym. To było miejsce, w którym on obserwował kobiety, bo żeby być znawcą kobiecego piękna, jak go nazywamy, on musiał się im przyglądać. Scenki, które ilustruje, sceny z dziećmi, ruch dziecka, podtrzymywanie nóżki czy czułe spojrzenie matki, to było podglądane również w tych domach publicznych. Tam były, rodziły się dzieci i on obserwował życie, które się tam toczy. Więc korzystał z tego i jemu pozwolono na to. To jest bardzo istotne.
Tak, czyli musiał być bardzo blisko, musiał być zaufaną osobą w miejscach, które no, myślę, że z perspektywy naszego kręgu kulturowego też trudno tak z łatwością, przynajmniej ja mam to poczucie, rozprawiać, bo no to jest coś, czego nie znajdujemy w naszej rzeczywistości w nie ma adekwatnych domów o zielonych dachach. To były właściwie jak nazwać status takiego domu publicznego? Czym były te instytucje? Może tak powinno brzmieć to pytanie.
Tak. To były dzielnice licencjonowane. Pierwsza powstała w Edo. Później, wiele lat, około 10 lat później w Osace, a jako ostatnia Shimabara w Kioto. Rząd uznał, że tak będzie bezpieczniej, że takie dzielnice uciech muszą być, zwłaszcza w Edo, gdzie były stacjonujące legiony wojsk, bo musiały być zgromadzone. To był czas pokoju pod rządami rodu Tokugawa, ale stacjonowało około 2000 żołnierzy. Nie tylko te tematy były istotne, ale Yoshiwara, specjalna dzielnica, zamknięta, panowały tam odpowiednie zasady, reguły. Były bramy zamykające i otwierające. Przyjmowanie gości wkraczających na teren również obowiązywały pewne zasady.
Czyli to nie jest kwestia jakiegoś półświatka, jak czasem nam się kojarzy? No właśnie.
Nie, to było zalegalizowane miasto. Na przykład był obowiązek zostawiania mieczy na zewnątrz. I jest taka smutna, moim zdaniem dość refleksyjna opowieść, do której dotarłam, że powód, dla którego mężczyźni musieli zostawiać miecze na zewnątrz, wiązała się z tym, że pijany mężczyzna, a oczywiście było bardzo sporo alkoholu w trakcie tych spotkań i wędrówek po dzielnicy, że pijany czy nietrzeźwy mężczyzna mógł się zranić. Natomiast kobieta pracująca w tej dzielnicy całkiem trzeźwo mogła, mając ostry miecz, niestety się zabić.
Tak, co jak wiemy, znając kulturę japońską, wiemy, że nie jest to teoretycznym zupełnie pomysłem. Tak, i do czego dochodziło?
Może w tym momencie... Tak. Wspomnimy właśnie o sytuacjach. Tak, tak, bo tak dość w sposób naturalny przeskoczyłyśmy do historii miłosnych, które nie zawsze mogły się kończyć pozytywnie i życiem wspólnym długo i szczęśliwie. Pozwalam sobie tutaj nawiązać do grupy tematu Sewamono, historii miłosnych, ale też podwójnych samobójstw. I te pary ilustrował Kitagawa Utamaro. To są jedne z najpiękniejszych drzeworytów, gdzie pary młodych ludzi zakochanych w sobie nie mogąc żyć wspólnie na tym padole, popełniają wspólnie samobójstwo i z nadzieją, że będą się spotykać po śmierci. Dla nas, jakby wbrew przepływającej chwili, Utamaro uwiecznił tych młodych ludzi i oni są do dziś piękni, zakochani w sobie i nadal żywi.
Tak, no mnóstwo jest piękna na tej wystawie. Przede wszystkim właśnie piękne kobiety, to jest temat wiodący. Można powiedzieć, że to jest większa część ewr Utamaro, właśnie te postaci, przedstawienia pięknych kobiet.
Myślę, że możemy tak to określić. Ten klasyczny temat bidzinga, czyli portrety pięknych kobiet, zajmuje bardzo dużą część w twórczości Utamaro. Piękne kobiety będą również w tak zwanej kategorii bosi, czyli macierzyństwo, matek z dziećmi, czy również ojcowie tam się pojawiają. Mamy wśród kochanków, zawsze gdzieś ta piękna kobieta się pojawia. Ale u Utamaro mamy też inne tematy i warto o tym wspomnieć, bo to jest na przykład portret wojownika i w naszej kolekcji znajduje się portret Minamoto no Yoritomo, wodza, na koniu. Świetny portret wojownika, który jest unikatem światowym. Kolejną kategorią jest tak zwana fukeiga, w dosłownym tłumaczeniu malowanie wiatrem, czyli pejzaż. I również w tej kategorii mamy sadzenie ryżu. To jest również unikat w skali światowej. Ja bym może wykorzystała to pytanie, by dodać anegdotycznie historię. To właśnie to, co mówi nam o Utamaro. Pewne jego wypowiedzi przechowały się w materiałach źródłowych. On się chciał nie przyznawać do żadnych portretów aktorskich. nie mamy tego w kolekcji. Tego jest bardzo mało. A Utamaro wręcz twierdził, że nigdy nie parał się portretem aktorskim. Ten bowiem wykonywano na zamówienie i zarabiano w ten sposób. I znowu to nam mówi o pojęciu Utamaro o sobie. Jestem artystą i nie musiałem tworzyć dla zarobku. Tymczasem, no niestety, w XX wieku naukowcy i badacze doszukali się, że jednak i on musiał w swojej wczesnej twórczości nie tyle parać się, bo to były bardzo piękne portrety aktorskie, ale wykonywał również dla zarobku tak zwane jakusia, czyli właśnie portretował aktorów.
Tak. No i rzecz, która może jest mniej spodziewana na tej wystawie, jakieś zagęszczenia owadów mamy też oprócz zagęszczenia pięknych kobiet.
Tak, skąd się wzięły u nas owady? Tak. I to mało tego. One się dzieją w strefie, która wprowadza do miłości. Otóż ogłoszono konkurs, w ramach którego poeci tworzący w ramach wiersza Kioka, żartobliwy typ poezji, mieli odnieść się do miłości. Pod warunkiem, że każdy z tych wierszy będzie odnosił się do robaczka. I mamy to wielkie szczęście, że z roku 1892 pochodzi
tak, i tutaj pani Ciuruj Gafu przekazuje mi wydanie. Wydanie i to jest książka, która ukazała się właśnie na tę wystawę chwilę temu.
Tak, jesteśmy ogromnie z tego dumni. Był to pomysł, przyznaję, pani Bożeny Murakami, tłumaczki, która wzięła na siebie ogromny ciężar i znów przygotowała dla nas tłumaczenia wykonane bezpośrednio z kart albumu. Są to wiersze dowcipne. No i jak mówimy, to jest temat o miłości, ale wędrują po stronach kart robaczki. Modliszka, turkuć, rochatyniec. I Utamaro był tym artystą, który wykonał ilustracje.
Przepraszam, trochę się zdekoncentrowałam, ponieważ słucham pani Kustosz z uwagą, ale jednak przeglądam karty książki. Jeśli państwo pozwolą, taki jeden tekst. Jakże wspaniała bywa schadzka z dziewczyną, pyszna jak nektar, po który z obawami sięgało się do gniazda. No i wygląda na to, że te obawy jednak się rozwiały i wszystko się dobrze skończyło. No właśnie, a propos tego końca, by już nie wchodzić w jakieś ryzykowne tutaj definicje. Jednak, a propos ryzykownych gestów, zdecydowała się pani pokazać dwie ilustracje stricte erotyczne, powiedziałabym, że takie no, gdzieś zbliżające się do pornografii, bo takie rzeczy tworzono również w Japonii. To jest wielki nurt.
I bardzo ważny. Jako kuratorka wystawy nie mogłam zataić, nie mogłam pominąć tej bardzo ważnej części twórczości Utamaro. Drzeworyty erotyczne były publikowane w seriach, po 12 sztuk. Utamaro wykonał kilka takich albumów, wszystkie znakomitej jakości. Feliksowi Mandze-Jasińskiemu udało się kupić, my przynajmniej wiemy o istniejących dwóch, z albumu bardzo znakomitego, Komaci Biki. W wolnym tłumaczeniu, obejmując Komaci, czyli taką piękność jak Wenus. I te dwie karty drzeworytu mówią nam o pewnej atmosferze, jaka w tym albumie się działa. Te strony, te kolejnych 12 kart nie było połączonych żadną narracją. Każda z nich miała swoją własną wewnętrzną. Jeden z drzeworytów to rzeczywiście taki bardzo dosłowny w naszym odbiorze erotyk. I ja bym chciała przy tej okazji powiedzieć, że nie to, co jest centralnie na karcie drzeworytu, czyli w tym wypadku genitalia, powiększone genitalia bohaterów, ale atmosfera, jaka się dzieje, uścisk między nimi, wzrok, z czułością patrzą na siebie, detale tej sceny, to jest dla mnie ważne. I drugi drzeworyt, w którym w ogóle nie mamy ani elementu jednego genitaliów. Natomiast to wszystko jest tak zawoalowane i dopiero nasza wyobraźnia zaczyna działać. I to jest kunszt, z jakim Utamaro potrafi mówić o erotyce. Dlatego uważam, że te właśnie świetne drzeworyty z 1802 roku warto było pokazać. Oczywiście nie każdy musi do tej strefy wchodzić. Uprzedzamy Państwa, że to są właśnie strefa erotyków.
Czyli mamy wybór. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Myślę, że udało nam się Państwa zainspirować do wizyty w muzeum. Utamaro, wielki japoński mistrz, aż do połowy kwietnia w gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie. Już w mieście pojawiły się przepiękne plakaty i one rzeczywiście zapraszają i no, nie budzą wątpliwości, że wielkie piękno w muzeum na nas czeka. Jutro uroczyste otwarcie. No a potem łącznie około 300 obiektów właśnie, bo to nie tylko drzeworyty, to ostatnie zdanie jeszcze koniecznie, bo ta wystawa ma, posługuje się różnymi językami, można powiedzieć, chociaż drzeworyt jest w centrum.
I użyję tu określenia, zaproponowałam jako kuratorka wystawa w wystawie. Mm-hmm. Zyskało to ogromny aplauz i entuzjazm całej naszej ekipy zespołu projektowego, konserwatorów. Stworzyliśmy wystawę w wystawie, czyli mamy jeszcze jedną narrację o tkaninach, czyli rozbudowujemy kontekst tego, w co ubrani są bohaterowie, bohaterki, bohaterowie drzeworytów Utamaro. Pokazujemy kimona, pasy obi, narzuty haori, w to, w co ubrani byli bohaterowie i ułożone jest to w taki sposób porządkujący, jak porządkowana jest często sztuka japońska, pewnym przechodzeniem zgodnie z porami roku, sezonowością.
Zapraszamy w środku zimy. Pani kustosz Beata Romanowicz, Muzeum Narodowe w Krakowie. Gmach główny Utamaro rządzi. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Tu Radio Kraków Kultura.